Kościół w Tesalonice był przykładnym kościołem i na pewno większość jego członków dawała dobre świadectwo wiary, nadziei, miłości potwierdzanej czynami. Ale to nie znaczy, że nie było tam żadnych problemów, że nie potrzebowali też zachęty, nie musieli współpracować ściśle z apostołami, w tym wypadku z apostołem Pawłem, który był współtwórcą tego kościoła. I przeczytałem dzisiaj trzeci rozdział drugiego listu do Tesaloniczan, żeby się przekonać, jak apostoł ich na koniec zachęca i jak radzi sobie z pewnym problemem, który był w tym kościele, dość poważnym. Ale nie takim strasznym, jak na przykład były to problemy w Koryncie. Był problem, ale nie aż tej wagi, co kłopoty w Koryncie. Przeczytajmy. Drugi list do Tesaloniczan, trzeci rozdział. Przeczytam według współcześnionej Biblii Gdańskiej. Tu jest taki bardzo dość duży druk. Z niej będę korzystał. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało, jak i u was. I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi. Nie wszyscy bowiem mają wiarę. Lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie strzec od złego. Co do was mamy ufność w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Pan zaś niech kieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. A nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie. Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz żeby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Posłyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra. Jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. A sam Pan pokoju niech was obdarza pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką jest ono znakiem w każdym liście. Tak pisze. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Apostoł i jego współpracownicy byli na pewno ludźmi, którymi Pan Jezus i Bóg Ojciec bardzo się posługiwali. Niemniej jednak i on potrzebował modlitwy i jego współpracownicy także. Dlatego mówi tu apostoł: na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pana szerzyło się i rozsławiało, jak i u was. Do czego zmierza ta prośba? Żeby po prostu Bóg błogosławił, wspierał w tej służbie misyjnej apostoła i jego towarzyszy, aby głoszenie Ewangelii przynosiło należyty owoc, żeby nie było wielkich przeszkód w tym, żeby to słowo mogło się rozpowszechniać coraz bardziej, żeby powstawały nowe kościoły lokalne, żeby kolejni ludzie się nawracali. Bo pewną przeszkodą dla ewangelizacji są ludzie wymienieni w wersecie drugim. I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi. Zdarzają się ludzie przewrotni i źli, którzy sprawiają kłopoty w ewangelizacji. Apostoł wspomina na przykład w drugim liście do Tymoteusza pewnego człowieka, który sporo szkody wyrządził apostołowi. Czwarty rozdział, werset 14. Aleksander Ludwisarz wyrządził mi wiele zła. Niech mu Pan odda według jego uczynków. I takich więcej przeciwników było, sprawiali oni kłopoty w służbie misyjnej, w służbie apostolskiej. Apostoł tłumaczy dlaczego. Nie wszyscy bowiem mają wiarę. Po prostu tak już jest. Nie wszyscy z wiarą przyjmują Ewangelię i niektórzy nawet jej się sprzeciwiają. Apostoł wyraża jednak przekonanie, lecz wierny jest Pan, który was utwierdzi i będzie strzec od złego. To przekonanie o wierności już się pojawia w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 24, gdzie wcześniej apostoł wyraża taką modlitwę, takie życzenie, żeby Bóg pokoju w całej pełni uświęcił Kościół w Tesalonice. I w 5 rozdziale, wersecie 24, pierwszego listu mówi: wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Inaczej mówiąc, tak jak mówili do Filipian, ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie też pełnił je aż do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg, który zainwestował w nas tak wiele, dał największą cenę za nas, za nasze zbawienie Jezusa Chrystusa, jest Bogiem wiernym, On jest stałym i On chce dopełnić dzieła zbawienia w naszym życiu do końca. I strzec nas też od złego. Pierwszy list do Koryntian zawiera podobną myśl. Pierwszy rozdział, 8 i 9 werset, bo apostoł tam też mówi o wierności, tym razem Boga Ojca, bo tutaj może chodzić o Pana Jezusa, a tam mówi o Bogu Ojcu, zaraz zobaczmy. On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Ten Bóg pragnie nas ustrzec od złego. Pan Jezus był świadom, że Jego uczniowie nie będą żyli w tym świecie w komfortowych warunkach, jako wolni od wszelkich złych wpływów czy wszelkiego nieprzychylnego otoczenia. Stąd w modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, wersecie 15, Pan Jezus prosi: nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Czyli chrześcijanie niekoniecznie muszą stać się tak zwanymi anachoretami, czy pustelnikami, czy mnichami, gdzieś się odizolować od społeczeństwa, gdzieś na pustynię, czy jakąś utworzyć może komunę, taką społeczność odizolowaną od ogółu, jak amisze. Często muszą żyć wśród ludzi, no i pobożnych niektórych, ale też i bezbożnych. Są otoczeni przez różnych ludzi. Nie zawsze są to przyjemne kontakty. Czasami ci ludzie mogą nas sprawić jakąś nieprzyjemność. Czasami mogą być zwyczajnie obłudni wobec nas, a gdy przyjdzie ciężka chwila, obrócą się stanowczo przeciwko nam, zdecydowanie. Ale Pan Jezus prosi, abyśmy byli wolni od złego. Również modlitwa pańska zawiera prośbę: zbaw nas od złego. To zło to może być nieosobowe, ale może też być osobowe. Może chodzić o szatana, żeby Bóg nas uchronił przed tym przeciwnikiem, nadzwyczaj inteligentnym, mającym już długą praktykę w zwodzeniu i mającym różne sidła, które zastawia na chrześcijan, różne formy też odciągnięcia ich od Boga. Apostoł jednak ma przekonanie, że wierni w Tesalonice pozostaną lojalni wobec Boga, Jezusa Chrystusa. I w drugim liście do Tesaloniczan, 3 rozdział, werset 4, powiada: co do was, mamy ufność w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Jest przekonany, że te wierne Boże nauki, które przekazują apostołowie, Kościół w Tesalonice będzie wcielał w życie. I zwraca się do nich tak: Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. Inne przykłady mówią ku cierpliwości Chrystusowej. W każdym razie bardzo poważna w ich życiu i istotna jest miłość Boża. Bez miłości nic, co chrześcijanin czyni, w zasadzie nie ma sensu. Pierwszy list do Koryntian zapewnia, że choćby chrześcijanin posiadł nadzwyczajne dary Ducha Świętego, niezwykłe poznanie i bardzo silną wiarę, to gdyby miłości nie miał, będzie niczym. Także brak miłości zupełnie pozbawia sensu całe świadectwo czyjegoś życia. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 14, stanowi taki testament, który warto sobie wziąć do serca. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 14. Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. bardzo ważne jest to, żeby wszystko czynić w miłości. A jaka jest ta miłość? To pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, dokładnie opisuje, co to jest za miłość, na czym ona polega. I gdybyśmy podstawili pod tę miłość Chrystusa, to właśnie On taki był, taką miłość miał, nie inną. Poczytamy, miłość jest cierpliwa, jest życzliwa, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. O miłości też nie szczędził słów apostoł Jan w pierwszym swoim liście, 4 rozdziale, i zapewnia, że dowodem czyjegoś prawdziwego duchowego odrodzenia, narodzenia z góry, jest właśnie miłość. Pierwszy list świętego Jana, 4 rozdział, wersety 7 i 8. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Tak więc ci chrześcijanie mają mieć serca ukierunkowane na miłość Bożą, mieć w sobie tę miłość Bożą. I rzeczywiście człowiek Boży będzie tą miłością się odznaczał, będzie ją przejawiał, będzie miłym dla otoczenia innych ludzi szukających takiej miłości Bożej, szukających posilenia, ukojenia, jakiegoś zbudowania, dobrego traktowania. Ale też i cierpliwe oczekiwanie Chrystusa jest ważne. I tutaj musimy mieć świadomość, że brak cierpliwości jest najczęściej przejawem jednak pewnego braku pokory. Tutaj zobaczmy do Księgi Kaznodziei. Księga Kaznodziei, 7 rozdział, werset 8. Lepsze jest dokończenie sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwego ducha niż człowiek wyniosłego ducha. O co chodzi? Człowiek wyniosłego ducha mówi, a dlaczego to ja mam czekać? A człowiek pokorny będzie czekał, bo wie, że trzeba na wartościowe rzeczy w życiu poczekać. Nie trzeba się burzyć, trzeba być cierpliwym, wytrwałym. Jakub w 5 rozdziale swojego listu zachęca nas, abyśmy byli wytrwali w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa, na Jego powrót w chwale. I w 5 rozdziale właśnie swojego listu, od 7 do 9 wersetu zachęca. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Także warto z cierpliwością oczekiwać na Pana Jezusa i umacniać swoje serca. Takim znakiem zniecierpliwienia byłoby bardzo krytyczne nastawienie wobec innych. Doszukiwanie się głównie wad i słabości u innych. Cierpliwość powoduje to, że jesteśmy świadomi, że to my nie zasiadamy, tak, na tronie jako sędzia. To my nie stanowimy Trybunału Chrystusowego, ale to sam Chrystus. I my także, nasze życie będzie osądzone przed Jego Trybunałem. Więc z jakiej racji mielibyśmy wynosić się nad naszych braci i ich negatywnie oceniać, skoro i my oczekujemy oceny? I teraz apostoł po tym wstępnym takim przygotowaniu chrześcijan do dalszego służenia Chrystusowi mówi o problemie. A nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, które otrzymał od nas. Najwyraźniej zdarzały się jakieś jednostki w tym kościele, które prowadziły się nieporządnie, niezgodnie z nakazami apostolskimi. Po prostu apostoł wzywa, żeby nawet stronić od takich, żeby na dystans się trzymać, nie utrzymywać bliższych relacji z takimi, którzy nie żyją porządnym życiem, uporządkowanym. Niektórzy bibliści sugerują, że może to mieć związek, to nieporządne życie, z tym, co mówi drugi rozdział, że jakaś fałszywa wyrocznia była, czy mowa, czy list rzekomo pisany przez apostołów, jakoby już nastał Dzień Pański. Że niektórzy tak bardzo oczekiwali powrotu Chrystusa, tych wydarzeń ostatecznych, że zaniedbali swoje niezbędne obowiązki. I apostoł dalej pisze, sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie. Ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz żeby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Apostołowie mogli korzystać z zapomogi ze strony chrześcijan, mieli takie prawo, ponieważ pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, wyraźnie mówi, że głosiciele Ewangelii zasługują na wsparcie materialne. Nie przeczytamy całego tego rozdziału, ale fragment chociaż, pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział, od 11 wersetu. Zobaczmy, co tu jest powiedziane. Pierwszy list do Koryntian, od 11 wersetu, 9 rozdział. Jeśli my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, jeśli będziemy rządzić wasze dobra cielesne? Jeśli inni korzystają z tego prawa w stosunku do was, czemu raczej nie my? My jednak nie korzystaliśmy z tego prawa, ale znosimy wszystko, aby nie stwarzać żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy służą w tym, co jest święte, żyją ze świątyni, a ci, którzy służą przy ołtarzu, mają w ofiarach wspólny udział z ołtarzem? Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. Apostoł nie korzystał tego w Koryncie, w Tesalonice też nie, ale miał prawo, on i jego współtowarzysze, korzystać ze wsparcia ze strony innych chrześcijan, którym głosił Słowo Boże. List do Galacjan też zawiera jeszcze wyraźniejszą naukę, 6 rozdział, werset 6. A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. Mimo to w Tesalonice apostołowie nigdy nie jedli darmo chleba, ale sami pracowali na swoje utrzymanie. I Paweł mówi dalej, gdy bowiem byliśmy u was, to nakazaliśmy wam, kto nie chce pracować, niech też nie je. Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. I tu oczywiście jest to tylko domysł, że tą niepotrzebną rzeczą było przesadne wyczekiwanie powrotu Chrystusa. Czymkolwiek to było, byli to tacy tak zwani marzyciele chrześcijańscy. Zamiast się zajmować solidnym życiem chrześcijańskim na co dzień, pracą, stąpaniem twardo po ziemi, to oni tak dalece jak w jakieś rzeczy się zaangażowali niepotrzebne, że zaniedbali nawet utrzymanie samych siebie, czy ewentualnie swoich rodzin, bo uważali, że mają ważniejsze sprawy na głowie. Dlatego Paweł pisze tak, dlatego nakazujemy im i napominamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra. Także zdarzało się, że także w historii Kościoła, że powstawali tacy marzyciele, którzy chcieli żyć kosztem innych wierzących, a sami mówili, że jakąś szczególną służbę czy misję pełnią, że jakieś objawienie od Boga otrzymują, a niech inni ich tutaj utrzymują i wspierają. To są takie osoby, które i dzisiaj się pojawiają. Natomiast Tesaloniczanie mieli być podobni do Galacjan w wytrwałości w czynieniu dobra. List do Galacjan, 6 rozdział, werset 9. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Czyli warunek, żeby zbierać owoc tej pracy dla dobra innych, to jest taki, że nie zniechęcimy się, że będziemy wytrwale czynić dobro. I Paweł na koniec podejmuje kroki dyscyplinarne. Jeśli ktoś nie posłucha naszych słów zawartych w tym liście, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. I tutaj, jak widzimy, jest taka zastosowana dyscyplina kościelna. Ktoś może jednak powiedzieć, jeśli ktoś nie posłucha naszych słów, to były ich słowa, to oni sobie uzurpowali takie prawa. Nie. Oni mieli autorytet apostolski. Pan Jezus powiedział do apostołów w Ewangelii Łukasza, 10, rozdział 16. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Kto zaś mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. I dużo, dużo wcześniej, za czasów Samuela, kiedy nie chcieli posłuchać męża Bożego Samuela, Izraelici w okresie sędziów i bardzo chcieli człowieczego króla, to wtedy Bóg powiedział do Samuela: posłuchaj głosu tego ludu we wszystkim, co ci powiedzą, gdyż nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, aby mnie królował nad nimi. Pierwsza księga Samuela, 8 rozdział, werset 7. Zatem, kto lekceważył apostołów, ten tak naprawdę lekceważył Pana Jezusa, który ich wysłał, a w konsekwencji także i samego Boga Ojca. I apostoł zaleca pewną dyscyplinę, żeby na takiego zwrócić uwagę, dosłownie naznaczyć go, wyróżnić go, po prostu w jakiś sposób wiedzieć, kto to jest. Cały Kościół ma wiedzieć, kto się tak zachowuje. I nie przestawajcie z nim, to znaczy nie utrzymujcie z nim bliższych kontaktów towarzyskich, aby się zawstydził. Bo takie osoby naprawdę chciały po prostu żerować na innych, być takimi darmozjadami, pasożytami społecznymi i żerować na Kościele, na innych wierzących. Więc zasługiwali na jakąś dozę odsunięcia od społeczności. Niemniej musimy sobie powiedzieć, że w historii chrześcijaństwa było wiele nadużyć w tym zakresie i nieraz zbyt surowo stosowano dyscyplinę kościelną. Osobiście znam byłego pastora pewnego wyznania, który zauważył niepokojące tendencje w swoim kościele, że kobieta była starszym zboru, mówi, to jeszcze niewiele brakuje, będzie i pastorem. I kilka innych rzeczy zauważył i sumienie już mu tam nie pozwalało być. Ale po odejściu jest traktowany jak nieprzyjaciel właśnie. Nie chcą go znać, nie witają się z nim, nie poznają go na ulicy. Stracił przyjaciół, poniósł wielką cenę za swoją wierność Biblii. I to jest właśnie krzywdzące, że niekiedy w niektórych wyznaniach kogoś, kto dalej służy Bogu, Chrystusowi, wierzy Biblii, traktuje się jak wroga, bo doszedł do nieco odmiennych przekonań. To nie jest dyscyplina kościelna, to jest sekciarstwo. Tak to trzeba nazwać. I podobnie to, co robią Amisze, że ktoś sobie kupi telefon komórkowy, tak? Czy jakiś stacjonarny i za to wykluczają ze swojej społeczności. To też jest sekciarstwo. Więc widzimy, że bywają w tym zakresie nadużycia, ale to nie znaczy, że sama dyscyplina kościelna jest zła. Bo zobaczmy, jakie jest zalecenie w wersecie 15. Nie uważajcie go jednak za nieprzyjaciela, lecz napominajcie jak brata. Nie sztuką jest, to każdy głupi potrafi, jak kiedyś powiedział jeden z braci, kogoś wyrzucić poza obręb kościoła. Sztuką jest w jakiś sposób tak do niego się odnosić, żeby on się zawstydził. Napominać go, dalej traktować jako brata, błądzący brat, ale jednak brat. Oczywiście są inne przypadki opisane w innych częściach Biblii, gdzie ktoś przestaje wręcz być bratem, bo dopuszcza się najbardziej rażących grzechów. Kto już mówi o tym, na przykład pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, gdzie ktoś był w kazirodczym związku, grzeszył, tak, uprawiał rozpustę. Więc to już są inne kategorie i tam trzeba po prostu bardziej surowo traktować, unikać całkowicie takiej osoby. Ale jeżeli ktoś jest błądzącym bratem, tak jak tutaj, nie jest to najgorsza sytuacja, jest niekomfortowa, jest to naruszenie porządku chrześcijańskiego, ale jednak nie wymaga to takiej stanowczości. Trzeba dalej traktować życzliwie nawet takiego brata błądzącego, czy też siostrę, i życzliwie napominać. Więc co jest celem tak naprawdę dyscypliny kościelnej? Nie jest, drodzy, po prostu pozbycie się człowieka, przekreślenie go, odrzucenie go, podeptanie jego opinii. To nie jest celem dyscypliny kościelnej. Pamiętajmy, czytaliśmy przed chwilą, że Bóg jest miłością. Celem jest uzdrowienie. I mi się kojarzy z tym list do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 13. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Bóg chce uzdrowienia, chce naprawienia. Nie chce, żeby ten człowiek tkwił w błędzie. Chce, żeby chrześcijanie przez to, że jakoś dadzą mu do zrozumienia, że nie akceptują jego teraźniejszego postępowania, sprowadzili go z powrotem na dobrą drogę. I tak samo nasz Pan Bóg, kogo miłuje, tego karze, karci, ale celem Jego jest wychowanie nas w sprawiedliwości. Nie przekreślenie człowieka. I nawet samo napominanie kogoś, kto jest w błędzie, musi się odbywać w duchu łagodności. List do Galacjan, 6 rozdział, werset 1 powiada: bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Zatem dyscyplina kościelna tak, ale nie wypaczenia, nie nadużycia, nie przesadna surowość. Kiedyś pewien człowiek powiedział taką mądrą myśl, którą zapamiętałem, myślę, na całe życie, że jeśli miałbym się w czymś pomylić, to w okazywaniu miłosierdzia, a nie w przesadnej surowości. I to była bardzo mądra myśl. Także jak najbardziej apostoł słusznie tutaj zaleca pewne uporządkowanie tych spraw, ale dalej składa piękne życzenia na ręce tego kościoła. A sam Pan pokoju niech was obdarza pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. I tu musimy powiedzieć, że Bóg jest Bogiem pokoju od zawsze. Księga Izajasza, 26 rozdział, ma taką tutaj myśl o pokoju. Człowieka polegającego na Tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, bo Tobie ufa. Werset 3. Czyli człowiek polegający na Bogu może doznawać doskonałego pokoju. I tutaj Pan Jezus też obiecał, że da nam pokój, ale inny niż oferuje ten świat. Ten świat musi zawierać traktaty pokojowe, umowę o wzajemnej nieagresji, ale i tak się zbroi. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 27, mówi o głębszym pokoju. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Mój znajomy chrześcijanin nagrał niedawno piosenkę, której nawiązuje do tego, że możemy się obawiać wojny z różnych kierunków jako ludzie. Ale mówi: nie bój się tego, bój się jednego. Bój się tego, który może wrzucić do piekła ognistego. Chodzi o to, że nie trzeba się bać ludzi, bać się trzeba Boga i na Nim polegać. A On daje pokój tym, którzy są wierzący. List do Efezjan, 2 rozdział, werset 14, zapewnia, że Chrystus jest naszym pokojem. Efezjan 2:14. On bowiem jest naszym pokojem. A list do Filipian zachęca, żeby nasze troski, zmartwienia, wszelkie kłopoty przynosić w modlitwie, w dziękczynieniu i z błaganiem Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Więc to życzenie pokoju jest jak najbardziej na miejscu. I Paweł pisze dalej: pozdrowienie moją Pawła ręką, jest ono znakiem w każdym liście. Tak pisze. Prawdopodobnie Paweł ten szczegół podkreśla, bo jakiś fałszywy list się pojawił o zbliżającym się czasie końca i on musiał tutaj zaznaczyć, że to jest dowodem, jeżeli jakikolwiek kiedyś list jego będą mieli w ręku, to jest tam jego własnoręczny podpis. I mówi: łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. I niech z nami także będzie. Także drodzy, widzimy, że Kościół w Tesalonice był przykładnym kościołem, ale potrzebował zachęty, potrzebował współpracy z apostołami. I uczymy się też z tego dzisiejszego przesłania, żeby uczciwie pracować na swoje utrzymanie. Ta zasada, kto nie chce pracować, niech też nie je, jest jak najbardziej na miejscu. I powinniśmy być ludźmi, którzy wzięli sobie do serca to, co pisze Salomon: idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Więc kto może pracować, niech bierze przykład, kto jest zdrowy z mrówek, jak one wielką pracę wykonują i jak bardzo się trudzą, jak są też uporządkowane w tych swoich działaniach. I my też powinniśmy unikać takiego, w cudzysłowie chrześcijańskiego marzycielstwa, ale dbać o nasze rodziny, polegając oczywiście na zaopatrzeniu i błogosławieństwie Bożym. Amen.